Serdecznie witam w naszym studiu koordynatorki Podkarpackiej Ligi Debat, uczennicę i nauczycielkę z 9 Liceum Ogólnokształcącego z oddziałami dwujęzycznymi w Rzeszowie, a z nami są wspomniana nauczycielka języka polskiego Magdalena Szymańska. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Oraz uczennicę Aleksandra Herda. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Inną miałam kolejność, ale tak sobie wymyśliłam, że będzie. Laura Adamik, dzień dobry.
Dzień dobry.
Aleksandra Ciasnocha, dzień dobry.
Dzień dobry.
I uwaga, uwaga, to jest równocześnie część zwycięskiej ekipy. To wy wygrałyście finał pierwszego sezonu Podkarpackiej Ligi Debat.
Tak.
Tak. Jak dzisiaj. Dzisiaj, no więc właśnie, jak się z tym macie? Czy to wszystko jeszcze się dzieje w waszych głowach? Czy ciągle jesteście tam na sali, czy już jesteście tu w radiu? Ciałem, czy duchem? Ciałem jesteście, a duchem?
Ja myślę, że już trochę się już z tego pocieszyłam. No, na początku nie mogłam w to uwierzyć na pewno, no bo nasza grupa trochę była przekonana, że jednak, no nie byłyśmy pewne po prostu tej wygranej.
Czyli w trakcie, tak? Czułyście,
tak,
że
po prostu,
nie
że...
idzie?
Tak. Znaczy się, dobrze nam i tak myślę, że poszło, jestem z nas bardzo dumna, ale już trochę poświętowałam, pochwaliłam się rodzicom, więc ja już jestem po. Ola?
No, ja jakoś tak liczyłam oczywiście na wygraną, no bo chyba każdy liczy. I też ten cała liga w ogóle trwała od początku roku szkolnego praktycznie. Tak. I tak dziwnie już tak, że to się skończyło, że to już koniec tego sezonu.
Jak teraz żyć?
No właśnie.
Co wy będziecie robić teraz?
Etapu. Czekać na kolejny sezon.
Bardzo dziękuję, Olu. A Laura, jak się ma?
No cóż, emocje powoli opadają. Myślę, że możemy teraz odpocząć, przyjść na wakacje, a po wakacjach będziemy planować kolejny już sezon Podkarpackiej Ligi Debat.
I to jest wspaniała wiadomość. Będzie, pani Magdaleno, kolejny sezon, tak? Podkarpackiej Ligi Debat.
No, okazuje się, że musi być. Faktycznie młodzież w Rzeszowie i tych okolicznych miastach chce debatować. Robią to na wysokim poziomie, są świetni merytorycznie, no więc musimy chyba wyjść naprzeciw oczekiwaniom.
Musicie i chcecie, chociaż...
I chcemy, tak.
Łatwo nie było, prawda? Bo tyle miesięcy nie tylko przygotowywania się do kolejnych debat, ale też organizowania tego wszystkiego. To zaplecze logistyczne też przecież jest bardzo ważne. Ile razy chciałyście to rzucać?
Za dużo razy. Nie, naprawdę, logistyka takich dużych wydarzeń, które zrzesza no, 8 szkół, nie tylko z Rzeszowa, ale też z Łańcuta i Sędziszowa Małopolskiego, wymagała mnóstwa pracy, nakładu czasu. To naprawdę daje efekty i to jest ogromna satysfakcja, zwłaszcza dzisiaj, oglądając finał, mnóstwo tej młodzieży zgromadzonej na sali, bo ponad praktycznie 150 osób oglądało finał i to naprawdę daje radość, naprawdę daje satysfakcję, ale wiąże się z wieloma godzinami rozmów, planowania, rozmów telefonicznych, rozmów z różnymi instytucjami, ale chyba warto ostatecznie.
Warto?
Myślę, że na pewno tak. Bo to jest takie doświadczenie, co wiem, że w wielu miastach no, nie można się zmierzyć właśnie z taką debatą i cieszę się, że w ogóle znalazła się taka po prostu możliwość u nas i jeszcze z naszej szkoły, więc ja jestem bardzo dumna.
Tak, to o tej możliwości porozmawiamy za chwilę, a teraz zatrzymajmy się jeszcze przy tym finale. 150 osób na sali i wy mające debatować. No to wróćmy troszkę do tego miejsca i do tego, co czułyście, kiedy było tuż przed. Najpierw.
Może ty byłaś pierwsza, Ola?
Tak, ja jestem pierwszą mówczynią, więc mam, no, ja uważam, że nie takie najtrudniejsze zadanie w porównaniu z innymi, ale jednak zaczynałam całą debatę.
Czy mogę tezę przytoczyć? Bo myślę, że to jest dla wielu osób bardzo interesujące. W interesie władz miasta Rzeszowa jest trudne słowo.
To jest bardzo trudne słowo.
Priorytetyzowanie realizacji projektów skupiających się na rewitalizacji istniejących w Rzeszowie obiektów niż na budowie nowych. Wow.
Tak.
No, bardzo dużo przygotowań. Myślę, że to też nie jest taki, bym powiedziała, temat jak inne debaty, bo jest rzeczywiście taki o naszym mieście, w którym tak. mieszkamy. Znaczy się, no ja nie, ale fajnie się wymyślał po prostu te rzeczy, bo ja się bardzo dużo dowiedziałam po prostu a propos tego miasta, tego jak to wszystko wygląda i tak dalej.
Tak, dokładnie. Znaczy ten temat właśnie zazwyczaj się debatuje, wydaje mi się, takie bardziej może społeczne, chociaż też ja nie mam długiego doświadczenia w debatach. Ola tym
no,
bardziej.
No ja jeszcze krótszy.
Tak,
tak, bo to była moja pierwsza w ogóle debata w życiu, bo wcześniej...
Pierwsza i od razu wygrana, no ładnie.
Tak, wcześniej nasz kolega Przemek, który przez ostatnie 3 debaty po prostu zajęłam jego miejsce, bo nie mógł po prostu się pojawić.
Tak, już na wakacjach.
już jest na wakacjach.
No dobrze, ale czy wam ten temat się spodobał? Nie pomyślałyście, o jajku, co za nudy, czego tu się czepić, za co tu się złapać?
Trochę tak pomyślałyśmy i bałyśmy się, że po prostu też nie będzie zbyt ciekawe do słuchania, jak mam być szczera, ale okazało się, że chyba było dobrze. I też... Ilekroć tak siadałyśmy nad tą tezą i przemyśliwałyśmy raz ją, to jakoś tak odkrywałyśmy może jakieś nowe aspekty i tak od której strony jeszcze na to spojrzeć, jak obalić co, ale to jest ciekawe przy każdej debacie. Wydaje mi się właśnie, że można każdy argument jakoś obalić.
Laura, jak ty zareagowałaś na tę tezę?
Cóż, ja jako koordynator byłam jedną z osób, którą tą tezę wybierała. Podoba mi się z racji tego, że jest właśnie lokalna i no nie jest prosta. Widać pewną taką gradację tych tez, bo pamiętam, że na pierwszej rundzie Podkarpackiej Ligi teza była na przykład o tym, że rodzice powinni czytać pamiętniki swoich dzieci. Z każdym poziomem ligi te tezy zwiększały swoją trudność. Teraz takie najcięższe zadanie zostało postawione finalistom i myślę, że sobie poradzili z tym, że naprawdę poradzili sobie z tą tezą, która nie była prosta.
Pani Magdo?
Tak, rzeczywiście słuchając tej debaty, a tutaj warto wspomnieć, że w finałowej debacie zmierzyło się 9 liceum w Rzeszowie z Akademickim Liceum w Rzeszowie. I faktycznie była debata równa, zacięta, mnóstwo konkretnych argumentów, więc jako taki odbiorca tego się naprawdę ciekawie słuchało. Zwłaszcza, że było mnóstwo właśnie zgromadzonej młodzieży z Rzeszowa i to były tematy bliskie nam wszystkim, bo poruszające i przykłady, które podawali debatanci, no to były takie, które dotyczyły gdzieś tam nas wszystkich i tego naprawdę świetnie się słuchało. To nie mówię, że była prosta teza, bo w opracowaniu czy to propozycji, czy opozycji na pewno pojawiało się mnóstwo jakichś wątpliwości, ale tak dla widzów postaraliśmy się, wybierając tezę, też po prostu wybrać taką, która będzie...
Bo też przedstawiciele władz miasta byli na sali, prawda?
Otóż to. Tak. I tutaj też jakby z ukłonem dla właśnie władz miasta staraliśmy się pokazać, że młodzież rzeszowska i podkarpacka w ogóle potrafi debatować na takie tematy lokalne, które interesują nas wszystkich.
I to pewnie dla wielu osób też było zaskoczeniem. A czy was jakiś argument zaskoczył?
Ja bym powiedziała, że mnie trochę zaskoczyło to, że trochę na początku dla żartu wspomniałyśmy o tym, że powinniśmy rewitalizować te budynki, bo są po prostu brzydkie. I rzeczywiście zbudowałyśmy z tego prawdziwy argument. I nawet trochę zastanawiałyśmy się, czy on ma sens, ale zbudowałyśmy po prostu argument a propos tego, że budynki są nieestetyczne i dlatego powinniśmy je rewitalizować.
Tak. I jak się nawet dowiedziałyśmy, to realnie są badania na to, że estetyka otaczających nas budynków ma wpływ na ludzką psychikę.
To jest psychoarchitektura po prostu. Właśnie tym się zajmuje psychoarchitektura. Czyli nawet, nie wiem, czy wiedziałyście, że się bardzo wpisujecie, wiecie już teraz w te trendy światowe, które jeszcze tak za bardzo do Polski nie dotarły, ale zaczynają także dzięki takim dyskusjom docierać. No fantastycznie. A czy druga strona coś takiego powiedziała, co was rzuciło na kolana? Czy uczniowie z ALO?
Myślę, że trochę... Nie pamiętamy, bo po prostu stres nas trochę
zjadł. Ja bardzo dużo nie pamiętam po prostu z tej debaty
też.
I czuję, że ona przeminęła w 2 minuty cała, była 45 minut trwała.
Bo to człowiek czuje się jak w ogóle w innej rzeczywistości, w innym wymiarze wtedy.
Trochę tak. Stres jest jednak duży.
Ja szczególnie przed taką dużą ilością osób, bo na wcześniejszych debatach była mniejsza po prostu frekwencja.
O wiele.
Czy to jakoś was deprymowało? Czy czułyście tremę w związku z tą publicznością?
No myślę, że jednak trochę to ma wpływ. Mimo tego, że jak się tak stoi na tej mównicy, no to się widzi tak 3 rzędy może tych ludzi przed nami, a później to już tak się trochę rozmazują, ale jednak to, że była pełna sala i świadomość tego, że trzeba było 2 razy donosić krzesła, aby wszyscy mogli usiąść, no to trochę jednak tak było z tyłu głowy. No,
tak,
ale wyszło
ja pamiętam,
dobrze.
Wchodziłam na mównicę z takim wielkim uśmiechem na twarzy, jeszcze wiem, że sędziowie potrzebowali chwili, więc miałam się chwilę rozglądać i tak dalej, ale schodziłam już z takimi trzęsącymi się rękami, bo bardzo się zestresowałam już podczas, byłam dobrze nastawiona do tego, myślałam, że dam radę i po prostu w połowie tak dotarło do mnie, ile osób na mnie patrzy w tej chwili i mnie słucha.
Bo najgorsze, co można zrobić, to sobie zdać sprawę z tego, ile osób na mnie patrzy i oni naprawdę słuchają i oni sobie myślą o mnie różne rzeczy.
Ja widziałam po prostu łapałam kontakt wzrokowy z kimś, to od razu się tak,
on tu jest i patrzy na mnie.
Patrzy na mnie.
Pani Magdo, pani słuchała uczniów i co sobie pani myślała? Już tak pomijając, czy właśnie swoje uczennice, czy też uczniów z ALO.
Znaczy moja ogólna taka myśl, właśnie do obydwu drużyn debatanckich, ogromny podziw. ogromny podziw wychodzić na tą mównicę, właśnie przed tą ogromną salę, właśnie przed zgromadzone władze miasta. I to naprawdę jakby świadomość, że mówi się do tych jednych z najważniejszych ludzi w Rzeszowie, to mnie by zdeprymowało niesamowicie. Po nich nie było widać po prostu nic. Oni skupiali się na zadaniu, skupiali się na tezie, podawali argumenty, obalali, niesamowicie konstruktywne, merytoryczne, piękna kultura dyskusji zachowana cały
czas. O tym miałam powiedzieć, czyli klasa, czyli poziom.
Tak, w każdym aspekcie, każdy jeden mówca, był widać ten moment, kiedy debata zaczynała tak eskalować i te emocje zaczynały rosnąć, ale oni w ogóle nie wychodzili z ról. Faktycznie cały czas do samego końca najwyższa uwaga, skupienie, kultura osobista, ogromny podziw. To na nas, na publiczności naprawdę robiło wrażenie.
No myślę, że ogromne, patrząc na obecną debatę polityczną, no to tam takich sytuacji za dużo nie ma, jak wasza, czyli klasa, czyli poziom, czyli słuchanie argumentów, wymiana w ogóle argumentów, prawda? To o tych argumentach, o tej klasie i o tym cudownym poziomie będziemy też rozmawiać jeszcze za chwilę.
Świat młodych.
A prawda, tak, takie debaty i takie dyskusje także poza anteną się toczą, bo przecież dzisiaj z fantastycznymi koordynatorkami Podkarpackiej Ligi Debat rozmawiamy i z częścią drużyny zwycięskiej, bo finał był zacięty, jak rozmawiamy. I ten finał toczył się między 9 Liceum Ogólnokształcącym z oddziałami dwujęzycznymi w Rzeszowie oraz Akademickim Liceum Ogólnokształcącym w Rzeszowie. I czy naprawdę po stronie 9 liceum, czyli po waszej stronie były same dziewczyny, a po stronie Alo sami chłopcy?
Dokładnie tak było.
Zabawne.
Tak. No jak już wspomniałyśmy wcześniej właśnie, zazwyczaj mamy jednego kolegę w składzie, no ale kolega już na wakacjach, więc zostałyśmy we cztery, ale poradziłyśmy sobie, myślę, że bardzo dobrze, skoro wygrałyśmy, więc
jednogłośnym
wynikiem 6-0, więc jest powód do dumy.
Słuchajcie, to dzisiejsze wydarzenie na pewno zapamiętacie na zawsze, tak sobie myślę, bo to jest sukces ogromny. I to jest finał całej tej długiej waszej pracy przez kilka miesięcy. Tu już powiedziałyście o tym, że było warto, ale co wam to dało jeszcze poza taką satysfakcją, poza dumą z tego zwycięstwa? Dlaczego warto w ogóle uczyć się debatowania? Dlaczego warto rozmawiać na argumenty, z taką klasą i na takim poziomie? Przecież można tak jak politycy kłócić się, nie słuchać pytań, zakrzykiwać się.
Ja myślę, że mi zdecydowanie, no to będzie, każda osoba tak mówi, no ale po prostu uczysz się argumentować swoje zdanie, umiesz. Tak naprawdę każde słowo, które powiesz, musisz mieć, wiedzieć dokładnie, dlaczego tak mówisz, dlaczego każdą podstawę po prostu swojego zdania. I myślę, że to mi dużo po prostu dało takiego, że bardziej zwracasz uwagę na to, co mówisz. Nie.
Tak, i dokładnie. I tak samo właśnie to budowanie argumentów szczególnie uczy tak wysnuwania wniosków i tak dochodzenia, co jest dlaczego i do czego to prowadzi, co jest po prostu potrzebne, żeby myśleć logicznie.
No tak, czyli człowiek jest człowiekiem myślącym po prostu, tak?
Tak, tak samo na przykład kontrargumentacja, czyli trzecia mowa, to trzeba zrobić na żywo, po prostu nie można już obalić argumentów, które się wcześniej słyszało i to bardzo na pewno uczy po prostu, żeby trzeba reagować na to, co się dzieje wielką szybkością.
A to jest bardzo ważne, bo często jest tak, że z kimś dyskutujemy, nie mamy argumentów, dopiero przychodzimy do domu, tak. Dlaczego tak. Tego nie powiedziałam, a wy uczycie się, żeby reagować od razu.
Tak.
Tak, tak. Znaczy, oczywiście każdy mówca ma swoją funkcję i właśnie ta trzeci mówca wydaje mi się, że ma najtrudniejsze zadanie, myślę, że przynajmniej według mnie. No bo to naprawdę trzeba bardzo szybko myśleć, ale to Laura bardziej ma doświadczenie na tej funkcji.
Opowiadaj, Laura.
No tak, ja moją przeszłość jeszcze debatancką wiążę z właśnie rolą trzeciego mówcy. Nie jest to łatwe, bo faktycznie trzeba po prostu słuchać. Trzeba słuchać, co jest może rzadkie w na przykład świecie polityki, ale trzeba słuchać i trzeba wiedzieć, jak się, że tak powiem, uczepić. Czego się złapać w tej treści, w merytoryce. Że nie można atakować kogoś ze względu na to, jak mówi, ze względu na to, kto mówi, tylko ze względu na to, co mówi. Więc trzeba po prostu słuchać dokładnie, merytorycznie.
No to dotknęłaś, myślę, chyba sedna. Bo myślę, że problemem współczesnego dyskursu politycznego jest właśnie to, że mówcy się nie słuchają, tylko chcą koniecznie powiedzieć to, co chcą powiedzieć,
tak,
prawda?
Tak.
Pani Magdo, no to jest umiejętność, która już teraz bardzo się przydaje, ale w tym życiu dorosłym jest absolutnie cudownie potrzebne.
Tak, to jest ogromnie ważne. Ja muszę jeszcze tak zaznaczyć jakby z perspektywy takiej szkolnej, bo jako polonistka, a mam przyjemność uczyć i Laurę, i Kacpra, który jest jednym z też koordynatorów całej ligi, i widzę w uczniach, którzy debatują, czy którzy próbują debatować, ten schemat myślenia. To bardzo pomaga w wypracowaniach szkolnych, bardzo pomaga w wypowiedziach ustnych. Więc to się już przydaje w tej praktyce szkolnej, w tym doświadczeniu szkolnym już teraz, a w przyszłości debatowanie, wymiana myśli, kulturalna obrona tego, co człowiek chciałby powiedzieć, wydaje mi się niezwykle cenną umiejętnością.
Kulturalna obrona tego, co się chce powiedzieć. To myślę też jest niezwykle ważne. No to Pani Magdo, a jakie głosy już po finale do Pani docierały? Bo tak jak wspominaliśmy, bardzo dużo osób uczestniczyło na widowni w tym wielkim Waszym finale w podsumowaniu. Co oni później mówili?
Tak, to była ogromna przyjemność zbierać tyle pochwał i to właśnie od takich najważniejszych osób. Więc tutaj na przykład pani prezydent Krystyna Stachowska żartowała, że może niektóre projekty miejskie najpierw będą dawane do dyskusji debatantom, żeby
ale to
oni...
wspaniały pomysł.
Tak, żeby,
żeby
oni
to przegadać po prostu.
Tak, tak. Jakieś mówiła właśnie taki kreatywny sposób, ciekawe spojrzenie z różnych perspektyw, bo tu różne aspekty się pojawiały. Tak samo naprawdę mówię, ogromna przyjemność zbierać gratulacje. Tutaj był i pan Waldemar Szumny, przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa. Była pani kurator oświaty Dorota Nowak-Maluchnik. No i obydwie panie dyrektory naszych liceów, które debatowały, czyli pani dyrektor Melinda Tęcza i pani dyrektor Renata Łunarska, które gratulowały naszej młodzieży tej inicjatywy. Też zwracając uwagę na to, ile wymagało to jakichś ćwiczeń, przygotowań. Bardzo też chcielibyśmy tutaj od razu podziękować Instytutowi Pamięci Narodowej, bo nie tylko wspomogli i finansowali nagrody dla uczestników, ale też w imieniu dyrektora Instytutu był pan dr Łukasz Chrobak, który został jednym z sędziów honorowych i pomagał w werdykcie, więc to też na pewno dodało tej całej sprawie takiej podniesienie merytoryki.
Słuchajcie, no to teraz podyskutujmy o tym, dlaczego tak w tej sferze publicznej, politycznej nie rozmawiamy na argumenty z klasą i na poziomie. Nie słuchamy się nawzajem? Dlaczego?
Bo wydaje mi się, że to jest po prostu trudne i trzeba jednak mieć coś do przekazania, żeby
coś... Trzeba mieć coś do powiedzenia, żeby stworzyć argument.
Mhm. Plus łatwo zawsze się po prostu ponieść emocją. Jeżeli ktoś chce coś powiedzieć i szczególnie jeżeli coś jest po prostu atakującego drugą osobę, to trzeba... Nie można po prostu mówić...
No, po prostu chodzi o to, żeby umieć właśnie logicznie uargumentować to, co się chce powiedzieć.
Nie dać się ponieść emocjom.
Przede wszystkim, tak. Jeżeli osoba się zestresuje, to często po prostu efektem ubocznym jest to, że zaczyna krzyczeć albo po prostu zaczyna się...
awanturować. Ja panu nie przerwałem, proszę mnie przerywać.
I te negatywne emocje napędzają negatywne reakcje. Na debatę autorskiej tego nie ma w ogóle.
Tak, poza tym to są debaty, które mają konkretne zasady. Ja nie wiem, czy po prostu, jeżeli słuchamy polityków, czy oni mają konkretne, nie są po prostu oceniani punktowo pod to. My wiemy, w jaki sposób musimy się dostosowywać pod
po prostu regulamin. Gdyby punkty przyznawać politykom w każdej debacie, gdyby było jury, komisja taka...
Myślę, że wtedy po prostu te osoby czułyby presję, żeby podporządkować się po prostu niektórym zasadom debaty.
Czyli wy nie dajecie się ponieść emocjom, bo są zasady konkretne, których musicie się trzymać? Czy się dajecie czasami coś tam ponieść trochę?
No wydaje mi się, że chodzi o to, że nawet jeżeli te emocje jakoś tam są, no to żeby nie pokazywać ich za bardzo. No bo też na przykład nie można przerywać komuś w trakcie jego mowy, no to jest dosyć takie jasne. A niestety w takim dyskusji publicznej no non stop się zdarza, że ktoś komuś przerywa. Tak. Na debacie są za to chyba punkty, prawda?
Tak, jest ograniczona ilość pytań, które można się dopytać.
Ograniczony czas.
Ograniczony czas. Na każdą mowę. Więc myślę, że właśnie ten schemat debaty oksfordzkiej po prostu niejako też wymusza taką kulturę na uczestnikach.
No, ale was nie denerwuje to, co obserwujecie, jak dorośli rozmawiają? Dużo.
Strasznie.
No.
Denerwuje, ale się nie jest to zrobić.
I sobie też... wtedy myślicie, jak my będziemy w samorządach, w polityce, jak my będziemy w tym świecie publicznym, to będziemy inaczej rozmawiać? Tak sobie postanawiacie teraz?
Myślę, że...
Ola, ty też przecież w Radzie Młodzieży Rzeszowa działasz.
Tak. No i myślę, że każdy by tak chciał dyskutować kulturalnie. No, ja się staram zawsze argumentować to, co mam do powiedzenia, jak najlepiej umiem i też właśnie... kulturalnie, jak już powiedziałam.
Czyli wykorzystujesz te umiejętności w takim swoim codziennym życiu.
Tak, ale te umiejętności myślę, że się przydają ogólnie zawsze.
Tak. Tak, ja teraz na pewno zauważyłam, że odkąd po prostu słucham osób, które wiedzą, co mówią, to ja rzeczywiście podczas nawet normalnych rozmów bardzo mi zależy na to, żeby wiedzieć, o czym mówię. I czasem jak się gubię w tym, co mówię, to mi po prostu jest wstyd, bo wszystkie osoby, z którymi się otaczam, mają po prostu, już umieją się w taki po prostu poprawny sposób wyrażać. I to mi bardzo imponuje na przykład.
Jejku, jakie to jest piękne. Imponuje ci, że ktoś pięknie, merytorycznie rozmawia na argumenty.
Tak, poza tym na przykład niektóre osoby mi, jeżeli powiem coś złego, albo jakoś źle użyję, jakąś po prostu coś powiem, co nie jest w pełni prawdą, no to będę po prostu, powiedzą mi, że to nie jest prawda, ale ja też, debaty mnie nauczyły tego, że ja nie przyjmuję tego do siebie. Ja po prostu wiem, że takie są zasady, jeżeli mam po prostu coś złego mówię, albo jeżeli to nie jest prawda, no to ta osoba mnie skoryguje.
Laura? Jak to jest z tym wykorzystywaniem też tych umiejętności w życiu codziennym?
Myślę, że właśnie wchodzi tutaj w grę umiejętność słuchania przede wszystkim i tej argumentacji, bo naprawdę widzę to nawet po sobie w moim życiu prywatnym, jak rozmawiam z ludźmi. Debaty zupełnie chyba już na stałe w sumie zmieniły sposób, w jaki w ogóle myślę, że naprawdę kiedy próbuję coś wyargumentować, ja widzę to jako ciąg przyczynowo-skutkowy, że coś ma swoją wagę, coś wpływa na określoną ilość osób, jakiś argument jest mniej ważny, jakiś argument jest bardziej ważny. Są kryteria właśnie pod względem których argumenty mają większą lub mniejszą wagę. I ja to widzę nawet w dyskusjach, kiedy ja muszę się z kimś wykłócić po prostu.
Może nawet wtedy przede wszystkim to widzisz i słyszysz.
Tak, tak dokładnie. I nawet jeszcze zahaczę o to, co powiedziała pani Szymańska, wypracowania. Szczerze powiem, do momentu, kiedy zaczęłam debatować w pierwszej klasie liceum, nie byłam pewna, czy dobrze piszę rozprawki. Jak w ogóle ma działać argument? A teraz to jest dla mnie po prostu oczywiste.
No i proszę, jak użyteczna jest umiejętność debatowania. To jeszcze powiedzcie mi, jak radzicie sobie z osobami, które nie stosują się do waszych zasad, które jadą na emocjach, które krzyczą w dyskusji i które nie chcą was w ogóle słuchać i cały czas wam przerywają, a wy eleganckie z klasą argumenty nie przerywacie. Tak się da?
Kluczem jest to, aby właśnie nie dać się
też sprowokować.
Sprowokować, dokładnie. Żeby tak stać przy swoim i tak trzymać tak klasę właśnie, jak to pani powiedziała. I inaczej wydaje mi się, że nie da się jakoś temu zaradzić niestety, no bo można mówić do różnych osób kulturalnie i tak dalej, ale jeżeli ta druga strona nie chce dyskutować na poziomie jakimś, no to nieważne,
to wy się nie zniżacie, do tego poziomu, tylko nadal trzymacie swój poziom, tak?
Tak, jest to oczywiście frustrujące, jeżeli bardzo taka osoba jest okropnie, ale myślę, że dużo to nas po prostu uczy i nawet ja sama w sobie po prostu wtedy czuję, że nawet jeżeli nie wygram jakiegoś argumentu, to ja wiem, że ja dokładnie wiem, dlaczego ja to powiedziałam, a tamta osoba może wyjść sfrustrowana z tej rozmowy, a ja po prostu utrzymam po prostu tą kulturę przynajmniej.
Pani Magdo, we współczesnym świecie, gdzie tak jesteśmy podzieleni, prawda, jeśli chodzi chociażby o poglądy, to myślę, że taki sposób rozmowy ocaliłby ten kraj i ten świat.
Oj, zdecydowanie, to by zmieniło wszystko na lepsze, naprawdę. I ja szczerze to wierzę i też cieszę się, że właśnie debaty oksfordzkie są formą coraz bardziej popularną, bo Laura faktycznie ma bogatą przeszłość debatancką. Laura już długo debatuje i powoli właśnie odchodzi na rzecz bardziej koordynowania niż samego debatowania.
Czyli jesteś mentorką, też nie tylko koordynatorką, ale mentorką nowych uczestników ligi. Super.
Tak, Laura ma niesamowitą wiedzę. Ona się pewnie sama nie pochwali, ale ma na niesamowitą wiedzę. Świetnie debatuje, to też nawet świadczy ten ostatnio przywieziony puchar za trzecie miejsce w ogólnopolskim konkursie i turnieju debat oksfordzkich. I tutaj faktycznie, wydaje mi się, że to jest coraz bardziej popularne, coraz więcej szkół debatuje, bo jak my zaczynaliśmy nawet tą ligę początkiem roku szkolnego, były szkoły, które mówiły, że będą się z nami uczyć. I faktycznie z debaty na debatę byli coraz lepsi. Były szkoły, które do nas przyszły na takie szkolenia, żeby na przykład móc brać udział w innych turniejach debatanckich. Więc chyba się to rozrasta. I oby tak było, bo naprawdę to może zmienić świat.
Może zmienić, a też bardzo już zmienia. Wy zmieniacie ten świat. Czyli gdyby ktoś się zastanawiał, czy wziąć udział w takich debatach, czy na przykład zachęcić, nie wiem, nauczycieli, żeby stworzyć też taką grupę debatancką w szkole, to zachęcałybyście, tak?
Zdecydowanie. Nawet wiem, że na przykład u nas w KUKU to my się uczymy od siebie nawzajem tak naprawdę i uczymy się od podstaw i nie trzeba mieć osoby, która ma po prostu bogatą wiedzę debatancką, wystarczy poszukać
nie
na
trzeba
internecie.
Nie trzeba się urodzić z tą umiejętnością.
Nie, to jest wszystko umiejętność, którą się nabywa. Tak, naprawdę.
Czyli trening czyni mistrza.
Dokładnie.
Tak, tak. I to nawet może wyglądać tak, jak się ogląda jakąś debatę, że ci ludzie są tacy elokwentni bardzo.
Urodzili,
i tacy wyszukani.
Oni mają
w ogóle
talent.
Tak, i że po prostu takie słownictwo znają i w ogóle. Ale w trakcie przygotowywania tej debaty wychodzi, że to nie jest aż takie trudne, jak się pracuje w grupie i jak się ma po prostu taki zgrany zespół do pracy. I zawsze ktoś coś dopowie, zawsze ktoś jakoś słowo jakieś wtrąci, mądrzejsze może trochę, więc naprawdę to tylko tak wygląda już gotowa debata na taką bardzo elegancką i taka po prostu wyszukana jest, ale tak.
A to jest po prostu fajna zabawa.
Tak. I praca zespołowa, tak?
Tak,
tak, tak. Tak.
Absolutnie. Laura, to powiedz jeszcze, gdyby ktoś coś komuś po głowie chodziło, ale mówiła, ja się wstydzę, jestem nieśmiały, a mam wady wymowy, a nie wiem, czy to dla mnie.
No, myślę, że tak jak pani powiedziała, że praca czyni mistrza po prostu. Nawet na samym KUKU u nas w szkole są osoby, które się wstydzą, które na początku roku, jeszcze na początku sezonu bały się w ogóle tutaj u nas w naszym gronie cokolwiek wstać, powiedzieć, a teraz to oni wraz z nami się przygotowują, się wręcz wykłócają, bo przecież ta debata, ten finał turnieju to jest tylko efekt końcowy. To jest efekt końcowy, to jest zwieńczenie tych dziesiątek debat, jakie my prywatnie odbywamy między sobą po prostu.
Robicie cudowne rzeczy dla świata. I cieszę się, że będzie kolejny sezon, bo będzie. Tak, powtórzmy
będzie,
to.
Tak, będzie. Będzie kolejny sezon. Wszystkie zainteresowane szkoły zapraszam do kontaktu.
Już teraz, a we wrześniu przypomnimy raz jeszcze o tym.
Tak.
Bardzo Wam dziękuję. Raz jeszcze serdecznie Wam gratuluję, koordynatorki i części zwycięskiej ekipy finału tego sezonu Podkarpackiej Ligi Debat z 9 Liceum Ogólnokształcącego z oddziałami dwujęzycznymi w Rzeszowie. A tę wspaniałą ekipę tworzą Magdalena Szymańska, nauczycielka języka polskiego. Bardzo dziękuję.
Dziękuję.
Oraz uczennice Laura Adamik.
Dziękuję.
Aleksandra Herda.
Dziękuję.
I Aleksandra Ciasnocha.
Dziękuję.
Dziękuję Wam bardzo.
Dziękujemy.